tu Radio RMF 24. Paulina Henning-Kloska może już być pewna, że utrzyma swoje stanowisko w rządzie. Jutro odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu. Dlaczego między innymi PSL zmieniło zdanie? To pytanie do gościa sejmowego studia RMF 24, z którym będzie rozmawiał Kacper Wróblewski. Witamy panów.
Dzień dobry, a naszym gościem jest Marek Sawicki, marszałek senior, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
Paulina Henning-Kloska ma czas, by naprawić swoje błędy. Tak pan mówił u nas na antenie kilkanaście dni temu. Naprawiła Paulina Henning-Kloska te błędy?
Część tych błędów już naprawiła, część jest, że tak powiem, w realizacji. I liczymy na to, że z zobowiązań, które złożyła w poniedziałek w gabinecie wicemarszałka Zgorzelskiego, że z tych zobowiązań się wywiąże.
A co to są za zobowiązania?
To jest między innymi kwestia zmiany podejścia do gospodarowania w lasach i w łowiectwie. Tu podstawową przeszkodą jest pan minister Dorożała i albo pan minister Dorożała się zmieni, albo pani Paulina Henning-Kloska będzie musiała zmienić pana ministra Dorożałę. Zresztą tu słyszałem w zapowiedzi, że PSL zmieniło stanowisko w sprawie pani minister Henning-Kloski. Nie, PSL nie zmieniło stanowiska. Stanowisko ja zmieniłem, bo ja uważam, że no jest coś takiego jak obowiązek współdziałania wewnątrz koalicji. Ja sam byłem ministrem rolnictwa. Miałem chyba dwa razy wnioski o wotum nieufności. To nie jest dla urzędującego ministra miłe zdarzenie i zmierzyć się z debatą, choć dzisiaj ona jest o wiele bardziej skrócona niż była za tamtych czasów. To jest wyzwanie niesamowite, bo ja pamiętam wniosek o wotum nieufności, jakie składał były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, gdzie wystąpienie oskarżające trwało 6 godzin 15 minut, więc dzisiaj te 15-minutowe oświadczenia...
To dziś nie do pomyślenia.
To jest, że tak powiem, lejtówka. Natomiast tu rzeczywiście wtedy trzeba było się zmierzyć z każdym pytaniem i jak żeś na pytania nie odpowiedział, no to była jeszcze powtórka i to trwało często cały dzień, więc... To jest normalny rytuał. Opozycja ma prawo składać takie wnioski o wotum nieufności. Koalicja powinna swoich ministrów obronić, bo to nie opozycja mebluje rząd. Ale też oczekuję od pana premiera większego nadzoru i także większego wsłuchania się w oczekiwania partnerów koalicyjnych, bo przecież każdy z nas ma w tym rządzie złotą akcję i z tego również pan premier Donald Tusk musi wyciągać wnioski.
Polska 2050 chyba też już zmieniła zdanie po tym wczorajszym spotkaniu wieczornym z Pauliną Henning-Kloską. Co prawda, obserwując wypowiedzi pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz czy pani minister Henning-Kloski, dalej ten konflikt wewnętrzny tam pomiędzy nimi trwa, no ale nie udało się przekonać Bartosza Romowicza, on mówi, że zdania nie zmieni. Czy pan go w ogóle rozumie jako koalicjanta? Że jednak zagłosuje wspólnie z opozycją.
No to jest taki troszkę góral niskopienny z Podkarpacia. Człowiek z charakterem, ja go bardzo cenię. Natomiast wydaje mi się, że tam też takie kwestie chyba raczej urazy osobistej i także tych wydarzeń, które mają miejsce na Podkarpaciu, szczególnie w Bieszczadach, z ochroną zwierząt, z ochroną ludzi przed dziką zwierzyną, to niestety bardzo mocno trzyma pana Romowicza przy jego zdaniu. Ale ja bym nie wykluczał, że jutro zagłosuje za wotum nieufności, choć mówię, no zapas koalicji jest dosyć duży, więc nawet jeśli tak będzie, to i tak pani minister nie zostanie przez to wotum odwołana.
Kilka tygodni temu PSL wspólnie z Polską 2050 złożyliście ustawę o ochronie przyrody. Czy ten temat w trakcie tych rozmów z Pauliną Henning-Kloską w ogóle się pojawił?
Tak, ten temat jest podnoszony, ten temat jest stawiany. My uważamy, że jeśli chodzi o rozszerzanie obszarów chronionych, musi być to w głębszej współpracy z samorządem lokalnym i to samorząd lokalny powinien współdecydować. Natomiast tu mamy ze strony pani minister takie podejście bardziej centralistyczne. Wydaje się, że to, co nam się w 1998 roku zdarzyło, ta reforma administracyjna, ale wcześniej także w roku 89, reforma samorządowa i pierwsze wybory samorządowe w roku 90. To jest jedna z najbardziej udanych reform i nie można samorządu lokalnego pozbawiać uczestniczenia w decyzjach dotyczących ich terenu, więc tu myślę, że ten projekt ustawy...
Jest szansa na jego przyjęcie?
Jest szansa na jego przyjęcie. Myślę, że także powoli przekonamy również do tego panią minister.
Mnóstwo różnych stowarzyszeń, organizacji proekologicznych mocno krytykowało tą waszą ustawę. Zbierane były nawet podpisy, żeby, nie wiem, Sejm się tym nie zajmował. No nie wiem, jakieś takie petycje gdzieś się pojawiały. Myśli pan, że minister klimatu nie będzie słuchała tych środowisk?
Otóż my jesteśmy otwarci na rozmowy ze środowiskami proekologicznymi, natomiast nie terrorystami ekologicznymi. Trzeba sobie jedno od drugiego oddzielić, bo często przy bardzo ważnych inwestycjach infrastrukturalnych mamy do czynienia ze sztucznym nakręcaniem tematu tylko po to, żeby przy okazji te środowiska protestujące uzyskały jakieś dobro materialne, tak to najogólniej powiem, więc na to naszej zgody nie ma. Wydaje się, że w każdej sprawie rozmowa jest potrzebna i dzisiaj dbanie o środowisko naturalne, szczególnie w czasie, kiedy mamy w mojej ocenie, a już sporo lat pamiętam, najchłodniejszą i najbardziej suchą wiosnę, przynajmniej od 30 paru lat, rozmawianie o powiększaniu terenów chronionych jest jak najbardziej racjonalne, tylko że za tym musi iść jeszcze racjonalna gospodarka wodą, retencjonowanie tej wody i te dyskusje w Polsce toczące się o wielkich zbiornikach retencyjnych, o wielkich inwestycjach na dużych rzekach po prostu są dyskusjami zastępczymi, są dyskusjami w interesie wielkiego kapitału i wielkich zadań infrastrukturalnych pojedynczych, nie zmieniających, nie mających wpływu na klimat i na środowisko, bo taki zbiornik włocławski, on oddziaływuje w odległości nie więcej jak 10-15 kilometrów od tego zbiornika i dalej już jest pustynia. I dalej mamy tereny o głębokim niedoborze wody, można powiedzieć o suszy hydrologicznej od 100 lat. W związku z tym małe zbiorniki retencyjne, rozproszona retencja na każdym praktycznie strumieniu co kilka kilometrów czy co kilometr może powstawać mały zbiornik retencyjny. Każda woda, która dzisiaj spada nam z chmur, powinna być jak najdłużej zatrzymana u źródła, tam gdzie spadła, a nie puszczona do Bałtyku, bo w Bałtyku z niej pożytek jest niewielki.
Chciałbym jeszcze na sam kończąc ten tematy koalicyjne zapytać o minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Wiemy, że oprócz tego, że ścierała się ostatnio z minister klimatu Pauliną Henning-Kloską, to też iskrzy, cały czas iskrzy, iskrzyło pomiędzy nią a premierem. Ostatnio też mocne wypowiedzi rzecznika rządu wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zarzuty główne to są, że wychodzi z inicjatywami, nie konsultując w ogóle z koalicjantami. Chodzi między innymi o to podwyższenie drugiego progu podatkowego.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o funkcjonowanie koalicji, to niezależnie od liczby posłów, każdy z partnerów ma tak zwaną złotą akcję. I premier sobie z tego zdaje sprawę. Nie każdy z tej złotej akcji umiejętnie korzysta. Myślę, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz w sposób najmniej umiejętny. I ja osobiście uważam, że kwestia zwrotu 5,1 miliarda części pożyczkowej KPO jest fatalnym błędem. Pani minister tłumaczy się, że minister Domański nie ma środków na obsługę tej części kredytu, ale pani minister powinna wiedzieć, to nie jest żadna wiedza tajemna, że zakontraktowane 34 miliardy pożyczki, niezależnie od tego, czy my wykorzystamy z tego euro, czy nie wykorzystamy żadnego euro, jest i tak, zostaje ze względu na uwspólnotowienie długu w obsłudze Rzeczypospolitej, w obsłudze naszego ministra finansów, więc odsetki będziemy płacili z tej części 34 miliardów do samego końca. Natomiast kwotę podstawową będzie spłacał ten, kto ją wykorzysta. Być może Grecja, być może Hiszpania, a te pieniądze Polsce były potrzebne. Ja proponowałem pani Pełczyńskiej-Nałęcz, żeby utworzyć z tych 5,1 miliarda oddzielny fundusz na małe, rozproszone biogazownie rolnicze, w których dofinansowanie w postaci kredytu na wkład własny wynosiłoby nie więcej jak 20%, wtedy mamy dźwignię razy 5. Te inwestycje, te środki jesteśmy w stanie w Polsce, bo to są polskie technologie, polskie urządzenia, zagospodarować, zainwestować w ciągu 2 lat, a więc w ciągu 2 lat do budżetu państwa wróciłoby w postaci VAT-u więcej pieniędzy niż te 5,1 miliarda euro. I nie było zrozumienia, nie było zgody, nie rozumiem takiego podejścia.
To trudna jest współpraca z Katarzyną Pełczyńską?
Bardzo trudna współpraca. Wydaje mi się, że ta decyzja marszałka Hołowni, no bo on był wtedy szefem Polski 2050,
była błędem.
Zdesygnowanie pani Pełczyńskiej na tak ważny resort była błędem.
Odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Prezydent czeka na opinię szefów parlamentu, marszałka Sejmu i marszałek Senatu. Wiemy, że ta opinia też nie jest wiążąca. Włodzimierz Czarzasty mówi, że to jest łamanie tajemnicy państwowej. Pan jest tego samego zdania?
Nie jestem tego samego zdania, dlatego że 19 lat temu ta tajemnica została złamana. Cały dokument, łącznie z aneksem w mojej ocenie, został przetłumaczony na język rosyjski. Po co? No wysłany do Kremla. Więc oni wszystko mają. Więc wydaje mi się, że tylko na potrzeby tu wewnętrznej gry politycznej zatrzymał to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Później nie odważył się publikować ani prezydent Komorowski, ani prezydent Duda.
To skąd zmiana taka u Karola Nawrockiego? Bo wiemy, że ten aneks rozpala wyobraźnię, ludzie mówią niestworzone rzeczy, że może się tam nie wiadomo co znajdować, a niektórzy z drugiej strony podkreślają,
ja
że z dużej
chmury tak.
Mały deszcz będzie.
Ten aneks jest tak zrecenzowany i tak skonfigurowany w mojej ocenie przez pana Cęckiewicza, który był współautorem całego raportu, że on jeszcze ma dotknąć to określone osoby i określone środowiska polityczne. A ja oczekiwałbym, że w tym aneksie także znajdą się informacje dotyczące samego pana Cęckiewicza i jego przodków, bo on jest właśnie taki bardzo skrupulatny w badaniu przodków innych polityków. Więc dobrze byłoby, żeby także ujawnił swoje korzenie.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Marek Sawicki, współwłaściciel jednej ze złotych akcji w koalicji, jak powtarzał z upodobaniem w rozmowie z Kasperem Wróblewskim, polityk PSL mówił naszemu dziennikarzowi w Sejmie, że składanie wniosków o wotum nieufności to rytuał, który jest prawem opozycji. Opisujemy wam w naszym programie Radia RMF24 takie rytuały, w tym polityczne tańce i zaklęcia, które tym rytuałom towarzyszą.